jeden z takich klasycznych fragmentów z Dziejów Apostolskich, który podsumowuje całe trwanie tego kościoła pierwotnego. To, co było jakby absolutnie najważniejsze w pierwotnym kościele. I można powiedzieć, że to jest taki trójnóg, na którym w ogóle zawsze kościół stoi. To pierwsze zdanie. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie i w łamaniu chleba. My byśmy dzisiaj powiedzieli, że jest to oparte na Słowie, Kościele i Eucharystii. I chciałbym właśnie każdego z dnia pochylić się nad jedną z tych rzeczywistości. Nad Słowem, nad Kościołem, rozumianym też jako wspólnota, w tym wypadku bardzo konkretna wspólnota jednego domu, wspólnota zakonna i Eucharystia, która tę wspólnotę tworzy, buduje. Pierwsze to jest Słowo. Dlaczego najpierw jest Słowo? Dlaczego nie wolno zacząć od wspólnoty i dlaczego nie wolno zacząć od Eucharystii? Dlatego, że Słowo jest tym, co rozpoczyna w ogóle budowanie wspólnoty i Słowo jest tym, co wyjaśnia rozumienie Eucharystii. Bez Słowa Eucharystia jest niezrozumiała. Bez Słowa do Eucharystii nie można przystąpić. Najpierw musi być głoszone Słowo, bo z niego się rodzi wiara. Bo wiara rodzi się ze słyszenia. Jeżeli mam wiarę, to wtedy ta wiara pobudza mnie do tego, żeby zbudować wspólnotę, bo wtedy widzę wśród moich braci, wśród moich sióstr osoby, w których mieszka Duch Boży. Widzę w nich tych, którzy są zjednoczeni z Chrystusem i razem z nimi buduję wspólnotę, która też gromadzi się na Eucharystii. Więc Słowo zawsze jest pierwsze. Dlatego, że też Bóg pierwszy wychodzi do nas. Nie my możemy zacząć budowanie czegoś, tylko najpierw musimy odpowiedzieć na to, co Bóg chce dla nas. Skoro wiara rodzi się ze słuchania, to trzeba tego słowa słuchać. I w tym wydaje mi się, że mamy największy problem, żeby słowo słuchać. Po pierwsze dlatego, żeby w ogóle uklęknąć do modlitwy, czy wziąć w ogóle Pismo Święte i tego słowa, no po prostu je poczytać. A drugi problem polega na tym, że jak już je zaczynamy czytać, to niekoniecznie go słuchamy. Bo możemy się zatrzymać na poziomie po prostu czytania. Gdyby okazało się, że samo czytanie Słowa Bożego jest zbawcze, samo czytanie Księgi Biblii jednoczy z Bogiem, to największymi mistykami w historii Kościoła byliby prawdopodobnie bibliści. Ale niewielu ich znam. Takich absolutnie świętych i niewielu ich Kościół czci jako świętych. Samo czytanie, sama wiedza o tym Słowie nie zbawia. I chciałbym na sam początek właśnie skupić się na tym, jak czytać to Słowo, żeby ono było Słowem, które zbawia. I chyba to będzie takim centralnym tematem tego dzisiejszego dnia. Pierwsza sprawa to, co jest absolutnie konieczne, to czytanie słowa, a nie komentarza do słowa. Jest znaczna różnica między czytaniem Pisma Świętego, a czytaniem książek o Piśmie Świętym. Znaczna różnica między czytaniem Biblii, a czytaniem nawet genialnych, świetnych komentarzy do Biblii. Słowo Boże jest zapisane w Biblii. To jest Boże Słowo i jest głoszone jako żywe w czasie liturgii. I to jest to słowo, które w pierwszej kolejności powinniśmy czytać. Znam takie osoby, które czytają bardzo dużo komentarzy do Biblii, ale przestali czytać Biblię, bo Biblia już ich nudzi, no co to dużo mówić. Tak, oni już ją znają. Więc oni czytają teraz atrakcyjne komentarze, które im wyjaśnią to, co już jest znane. Ale to nie zbawia. Nawet najlepszy komentarz nie potrafi zbawić. I chyba taką najpiękniejszą metodę czytania Bożego Słowa, jaką mamy, dali nam ojcowie pustyni. Mnisi pierwszych wieków, którzy wychodzili na pustynię po to, żeby tym Słowem Bożym się karmić, żeby według niego żyć. I oczywiście to jest jakaś wskazówka dla nas, że żeby czytać Boże Słowo, musimy mieć swoją pustynię. Oczywiście we wspólnocie zakonnej, w zasadzie już całe to życie zakonne powinno być swoistą formą pustyni. Ale równocześnie w ramach tej pustyni zakonnej powinienem mieć swoją własną pustynię na spotkanie z Bogiem. Miejsce samotne, miejsce, w którym jestem tylko ja i On. I tam z tym Słowem się spotykać. Takie miejsce na pewno jest kaplica, ale takie miejsce też pewnie można mieć w swojej własnej celi. Mieć swoje miejsce spotkania ze Słowem. Jakoś bardzo mocno to sobie uświadomiłem po paru miesiącach kapłaństwa, gdzie sobie uświadomiłem, że ja nie mam w swoim mieszkaniu takiego miejsca. Bo czytałem Pismo Święte, modliłem się czy przy łóżku, czy przy stole, ale na tym stole było wszystko. Tu jakiś kubek brudny, tu komputer, tu coś innego jeszcze. To nie było miejsce na spotkanie z Bogiem. To było miejsce przypadkowe. Tak? Jak akurat tu dzisiaj sobie usiadłem, to tu się modliłem. Na następny dzień w innym miejscu. Uświadomiłem sobie, że muszę mieć takie miejsce, które jest tylko dla Pana Boga, które jest wyłączone z wszelkiej innej aktywności i działania. Miejsce dla Niego. Kupiłem mały stolik i na tym stoliku postawiłem Pismo Święte, świecę, ikonę. I nie ma tam już nic więcej. To Pismo Święte nie jest gdzieś tam przykryte innymi rzeczami, jak mi się zdarzało, że nagle jak się ten stolik wcześniej czy biurko zaczęło zawalać, gdzieś tam pod spodem to Pismo Święte. To jest miejsce dla tego słowa. Miejsce na spotkanie z Bogiem. Tylko dla Niego. I też dla tego stworzenia tego klimatu pustyni ważne są takie znaki zewnętrzne. My czasami je gdzieś tam lekceważymy, zdarza nam się je lekceważyć, a one są niesamowicie ważne. Żeby zapalić świecę. Bo to jest znak, który pokazuje, Panie Boże, od momentu zapalenia tej świecy do momentu zgaszenia ja mam czas tylko dla Ciebie. I nikt inny z tego czasu nie korzysta. To jest tylko Twoje. I wtedy trzeba naprawdę to potraktować w taki sposób. Tak? Od zapalenia do zgaszenia świecy wyłączam mój czas, wyłączam moją przestrzeń. Nic innego nie jest ważne. Jest ważny tylko On. Bo to jest czas specjalnie dla Niego. Ten zewnętrzny znak bardzo w tym pomaga. Żeby mieć ikonę, jakąś obraz, czy krzyż, który pozwoli mi się też skupić. Kiedy ja o tym słowie myślę, potrzebuję jakiegoś obrazu, który zbierze mój wzrok. Najwięcej pokus przychodzi przez wzrok, kiedy ten wzrok nam gdzieś ucieka. Dlatego też gdzieś tam zamykamy oczy, dlatego Żydzi, kiedy się modlą, zakładają na głowę tałes, szal modlitewny i takie trochę klapki na oczy, żeby moje oczy nigdzie nie uciekały, bo ja mam teraz się skupić tylko na tym słowie, tym słowie, które czytam i tym słowie, które medytuję. Ta świeca, obraz pozwalają na to, pozwalają właśnie skupić się w jednym miejscu, żeby oczy nie uciekały. Też zauważyłem takie proste rzeczy, siostry nie mają akurat tylu rozproszeń, dzięki Bogu, jak księża diecezjalni. I na przykład jak był komputer włączony, a w moim mieszkaniu komputer jest non-stop włączony, to wystarczyło, że coś tam się działo, tak? Ktoś coś napisał na Facebooku, ktoś napisał maila, nie? I od razu powiadomienie, pik, pik i rozproszenie z modlitwy. Prosta rzecz. Dzięki Bogu nie mam telewizora, więc to już nie rozpraszało, ale telefon. Wystarczy, gdzieś telefon był blisko, tak? I nagle nawet jakby włączony, to zostawały te wibracje i telefon zaczął skakać na półeczce i już nie ma modlitwy, bo taka prosta sprawa. I od razu człowieka kusi, a kto napisał? A może to coś ważnego? A może trzeba odebrać? I Pan Bóg przegrywa z prostą rzeczą, z prostą pokusą, żeby popatrzeć na telefon, żeby popatrzeć do komputera, zobaczyć, kto napisał, w jakiej sprawie. Dlatego te bodźce gdzieś tam zewnętrzne trzeba maksymalnie powyłączać przed rozpoczęciem czytania, żeby w miarę możliwości nic mnie nie wyłączyło ze słuchania słowa. No i jest taka piękna zasada, żeby jak się bierzemy za czytanie Słowa Bożego, to trzeba mieć pół godziny. Poniżej pół godziny łaska Boża nie chwyta. Po co pół godziny? Dlatego, że doświadczenie podpowiada, że czytać Boże Słowo będziemy 10 minut. Maks 15. Jak damy Panu Bogu 30 minut, to 15 minut będziemy z Nim. Dlatego, że 15 minut tego pozostałych będziemy się zajmować sobą i będziemy się przygotowywać albo już żegnać z Panem Bogiem. To znaczy, jak gdzieś tam mamy nasze obowiązki, wpadamy z naszych obowiązków na modlitwę, to pierwsze minuty jeszcze myślimy o naszych obowiązkach, o tym, co zostawiliśmy. Czy wszystko jest zrobione, czy wyłączony jest gaz, czy wszystkie moje obowiązki zamknąłem i tak dalej, i tak dalej. Jestem cały czas jeszcze w tym, czym żyłem. A jak już mam wyjść z modlitwy, już wiem, że mój czas modlitwy się kończy, to już myślę o tym, co mam zrobić za chwilę. Bo mam jeszcze to, to jeszcze mam przygotować, tego jeszcze nie zrobiłem, a jeszcze nie, czy ja zdążę. I moje myśli automatycznie zaczynają uciekać już od Bożego Słowa i zajmuję się znów sobą, a nie nim. I po prostu nie ma się co oszukiwać, tak to działa. Pamiętam, jak to kiedyś ojciec Adam Szustak, dominikanin, opowiadał, jak w seminarium jeszcze jak był, to wtedy razem z kolegami grali na komputerze wieczorami w grę sieciową, gra się nazywa Counter-Strike, polega między innymi na tym, no po prostu gra wojenna, w której no, jest się jakimś żołnierzem, który bierze udział w wojnie, strzelaniny, zabijanie się. No i oni właśnie opowiada, że adorację mieli o godzinie 20 Najświętszego Sakramentu, więc godzina 19:58 przerywali grę. Zatrzymywali ją na ten czas adoracji biegiem do kaplicy, żeby zdążyć na tą 20, żeby przyjść 10 sekund wcześniej, co by przełożony nie spojrzał zbyt krytycznie, że są spóźnieni. I mówi, że pierwsze 15 minut, czy pierwsze pół godziny adoracji, to on się zastanawiał, jaki będzie kolejny ruch w czasie gry i kogo teraz zabije. I dopiero potem sobie uświadamiał, nie, jestem przed Najświętszym Sakramentem. Ja się mam modlić. No, tak to działa, że jeżeli mamy jakąś rzecz zostawioną, właśnie tak zatrzymaną na chwilę, to będzie nam bardzo trudno potem wejść w modlitwę. Bo będziemy jeszcze żyli w tym, co zostawiliśmy, a nie z Panem Bogiem. I jak już zaczniemy, jak już się wyłączymy, jak już się uspokoimy, wyciszymy, to trzeba zacząć czytać. I teraz pytanie, jak to robić? Ojcowie pustyni podpowiadają parę takich ważnych elementów do samego czytania. Oni mówią paradoksalnie, że Pisma Świętego nie wolno czytać szeptem. W sensie takim, czy nawet szeptem tak, ale nie myślami. W sensie nie tylko samymi oczami, że tak powiem, gdzieś tam w myślach. Z prostego powodu. Dlatego, że bardzo często wtedy się wyłączamy z czytania. Myślę, że siostry mają takie doświadczenie czytania na przykład książki właśnie tak samym wzrokiem i takiego momentu, w którym ja nie wiem, co przeczytałam. Trzeba wrócić z powrotem, jeszcze raz tę linijkę, bo nie mam pojęcia. Myśli uciekły. I dlatego proponują czytanie głośne, czyli żeby zawsze wypowiadać słowa, które się czyta. Z tego też powodu, że Słowo Boże jest nie do czytania, tylko do głoszenia. I pierwszą osobą, której mam głosić słowo, to jestem ja sam. Żeby je głosić, muszę je przeczytać głośno, wypowiedzieć swoimi ustami. Czytają nie tylko oczy, ale czytają też usta i wtedy też czytają moje uszy. Dwoma zmysłami przyjmuję to słowo i znacznie bardziej ono zapada do nas, niż tylko kiedy działa sam wzrok. Kiedy dwoma zmysłami to słowo jest kierowane, łatwiej być uważnym, skupionym na nim, łatwiej je zapamiętać. No i to jest ta też technika, którą podpowiadają ojcowie pustyni. Oni mieli bardzo proste zadanie. Szli na pustynię po to, żeby się nauczyć Słowa Bożego na pamięć. Jak się nauczyli Pisma Świętego na pamięć, to mogli zacząć medytację. Wcześniej nie ma co medytować. Jak nie znasz słowa, to znaczy jak to słowo nie jest w tobie, to go nie medytuj, bo go nie masz. Można go medytować dopiero wtedy, kiedy ono jest w nas. To było ich przekonanie. Oczywiście to też się brało z kwestii praktycznych. Zwój Pisma Świętego był bardzo drogi, żeby go mieć na własność, więc trzeba było się słowa nauczyć, bo nikogo nie było stać, czy niewielu było stać, żeby mieli go na własność. Trzeba było się go nauczyć na pamięć. Tylko wtedy była pewność, że zwój zostanie w moim życiu. Ale poza tą kwestią praktyczną, żeby żyć słowem, trzeba tego słowa się uczyć. Jak najwięcej zapamiętać. I to można robić całkiem technicznie, tak po prostu się powtarzać te wersety. Uczyć się je zapamiętywać. Werset za wersetem. Oczywiście to wymaga systematycznej pracy, to wymaga też narzucenia sobie takiego rytmu. No ale na to mamy całe życie nasze duchowe, żeby tego słowa się uczyć. I oni też, ojcowie pustyni, podpowiadają, że jak już czytamy to Słowo Boże na głos, to jednak warto je czytać takim przyciszonym głosem. Nie tak całkiem głośno, jak ja teraz do sióstr mówię, tylko delikatnie, szeptem, cicho. Z tego prostego powodu, że jest to równocześnie moja bardzo intymna rozmowa z Panem Bogiem. A intymnych rozmów nie wypowiada się na głos krzycząc. To, co jest intymne, zachowuje się właśnie też w intymny sposób wypowiadając. Żeby też mieć świadomość, że to słowo jest czymś bardzo osobistym i skierowanym tylko dla mnie w tym momencie. To nie jest wtedy Słowo Boże skierowane do całej ludzkości, tylko to jest Słowo Boże skierowane do mnie, księdza Krzysztofa. I Bóg mówi do mnie. I jest rozmowa między nami. I jeszcze zanim zaczniemy czytać, to jest warunek absolutnie konieczny. Izaak Syryjczyk mówi w taki sposób o nim. Nie zbliżaj się do tajemniczych słów Pisma, jeśli przedtem nie pomodliłeś się i nie poprosiłeś Boga o pomoc, mówiąc: Panie, spraw, bym doświadczył zawartej w nich mocy. Zważ, że modlitwa stanowi klucz do rozpoznania prawdy w Pismach. Nie zacząć czytać Pisma, nie pomodliwszy się wcześniej. Z tego też powodu, żeby nie wpaść w to, żeby nie zacząć czytać Pisma Świętego jak każdej innej zwykłej książki. Żeby nie czytać jej tak, jak czytamy książki duchowe, żeby nie czytać jej tak, jak czytamy literaturę teologiczną, jak czytamy jakiekolwiek powieści, już nie mówiąc, żeby nie czytać Pisma Świętego tak, jak czytamy gazetę. To jest księga zupełnie inna. I czyta się ją zupełnie inaczej. I nie wolno jej sprowadzić do takiego zwykłego czytania. Myślę, że przed czytaniem gazety siostry nie rozpoczynają modlitwy do Ducha Świętego. Czyli mam taką nadzieję. Przed czytaniem Pisma jest to warunek konieczny, żeby to Pismo otworzył Duch Święty przede mną. Tak jak się modliliśmy dzisiaj na początku, to są te dwie prośby do Ducha, żeby otworzył Pismo i żeby otworzył mnie. Żeby otworzył Pismo, to znaczy, żeby ten tekst był dla mnie zrozumiały. Żeby to Słowo było dostępne, przystępne dla mnie. Żeby tajemnice tego Słowa otwierały się, żebym mógł w nie wejść. A drugi warunek jest otwarcie mnie. Bo najczęściej to my jesteśmy pozamykani. Znacznie bardziej niż sama trudność czytania Pisma Świętego. W nas jest tyle różnych zamknięć, że bardzo trudno nam potem to Słowo przyjąć do siebie. Bo jesteśmy zamknięci w swoich własnych wyobrażeniach Pana Boga. Jesteśmy zamknięci w swojej wiedzy o Słowie Bożym. To jest straszne zamknięcie. Kiedy czytamy dany tekst i nie jesteśmy gotowi zmierzyć się z nim na nowo, tylko słuchamy go, na przykład jest Ewangelia, syn marnotrawny, no już słyszałem 1000 razy, wiem, co będzie dalej, zaraz będą te świnki, za chwilę wróci do taty, tata go przyjmie, okej, mam Słowo Boże przemedytowane. A nie jestem gotowy wsłuchać się w to Słowo, bo ja już mi się wydaje, że ja już je znam. W nas są zamknięcia spowodowane naszym grzechem, naszą słabością. Grzech sprawia, że Słowo Boże staje się trudne, niezrozumiałe. Choć też równocześnie Słowo jest tym, co objawia mój grzech, co mi ten grzech pokazuje, jak jestem na tyle otwarty, żeby go słuchać. Więc to są te dwie modlitwy. Otwarcie Pisma i otwarcie Słowa. Jest też takie powiedzenie, że Pismo Święte trzeba czytać w tym duchu, w którym zostało napisane, że zostało napisane w Duchu Świętym. To Duch Święty jest jedynym interpretatorem tego Słowa. To On ma mi to Słowo komentować, On ma otwierać, On ma mnie przez to Słowo prowadzić. Orygenes napisał kiedyś w jednym ze swoich komentarzy, że Słowo Boże to jest jak wielki pałac, który ma bardzo dużo drzwi. Przy każdych z tych drzwi leży kluczyk, tylko niestety kluczyk nie pasuje do drzwi, przed którymi leży. I całe zadanie polega teraz na tym, że trzeba te kluczyki z całego pałacu pozbierać i powkładać we właściwe zamki, żeby pootwierać odpowiednie drzwi. I na to też mamy całe życie, żeby te kluczyki zbierać i uczyć się je otwierać. Ale właśnie to jest istotne, żebym był gotowy szukać nowych znaczeń, żebym był gotowy na nowo te drzwi otworzyć. Bo ten kluczyk, który miałem, może już nie pasować do drzwi. I dzisiaj ja potrzebuję inaczej to Słowo Boże czytać. Dzisiaj potrzebuję inaczej je interpretować. Dzisiaj Pan Bóg chce mi coś innego powiedzieć, chce mnie przeprowadzić przez inne drzwi. Muszę być gotowy przez nie przejść. Nie mogę się zatrzymać na tym, co już wiem. Na tym, co już mi Pan Bóg powiedział. Bo to było słowo może na 10 lat temu. A dzisiaj Pan Bóg nie chce Ci tego słowa powiedzieć. Dzisiaj chce Ci powiedzieć zupełnie coś innego. Choć przez ten sam tekst, ale na nowo. Trudności też w czytaniu Pisma Świętego polegają na tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do czytania tak zwanego wrażeniowego. Polega to na tym, że czytamy daną książkę albo czytamy dany artykuł, jeżeli ono wywoła w nas odpowiednie wrażenia. Zapewne mają siostry takie książki, które zostały zamknięte po 15 stronach i już nigdy więcej siostry tam nie wróciły. A może na stronie 185 była rewelacyjna treść. Tylko, że wrażenie 15 pierwszych stron sprawiło, że już do 185 nikt nie doszedł. Jeszcze bardziej to jest widoczne, kiedy czytamy gazetę. Najpierw patrzymy na obrazki. Jak obrazki są atrakcyjne, to czytamy tytuł. Jak tytuł nam się podoba, to czytamy pogrubiony tekst, wprowadzenie do artykułu, wyrwany gdzieś tam z tekstu. Jak to nam się podoba, to zaczynamy czytać, ale jak treść już zaczyna nas męczyć, to odkładamy artykuł i go nie kończymy. Bardzo mało artykułów w prasie czytamy od dechy do dechy. Bo po prostu zaczyna nam brakować wrażeń. Tekst nam przestaje dostarczać wrażenia. Dlatego też w artykule co chwilę jest ważne, żeby były mocne wrażenia, czyli robi się nagłówki, śródtytuły, gdzieś tam wyrywa się najfajniejsze zdania z całego artykułu i wstawia się je w ramce obok, żeby mój wzrok tam poszedł i dostarczył mi wrażeń. Jeszcze bardziej widoczne to jest w internecie. Kiedy wiem, że mam artykuł, który muszę przewinąć, jeżeli on nie zrobi na mnie wrażenia, to ja nigdy już tą myszką go nie przewinę w dół. Tylko po prostu przechodzę i czytam coś innego. Bo czytamy wrażeniowo. No tylko, że takie czytanie w ogóle się nie nadaje do czytania Pisma Świętego. Bo mogą być takie fragmenty, które mi żadnych wrażeń nie dostarczą. Albo wrażenia raczej negatywne. Proszę sobie pomyśleć na przykład o Księdze Liczb. 40 cudownych rozdziałów wymieniania imion. Po pierwszym rozdziale już ma się dość, a tu jeszcze 39 trzeba jakoś przejść. Nie, tam nie ma żadnych wrażeń, tam nie ma żadnej akcji, która by nas zaciekawiła, która by nas porwała. Albo Księga Wyjścia to kończy się na 20 rozdziale, ciekawe. A potem opis budowy świecznika. I to już nie jest takie pasjonujące. Przez to już ciężko przejść. A może właśnie Pan Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć o opisie budowy świecznika. Jak zrozumiemy opis budowy menory z Księgi Wyjścia, to zrozumiemy Ojcze Nasz, który jest zbudowany właśnie na takim stylu menory. 7 próśb stanowiących 7 ramion świecznika. Ojcze Nasz rozumie się dopiero wtedy, kiedy się zna opis budowy świecznika z Księgi Wyjścia. Ale trzeba przez to przejść, choć wrażeń nie ma przy tym. Trzeba przejść, choć czasami to jest trudne. Choć czasami będziemy przysypiać przy tym tekście. Choć czasami nie będzie, to będzie nas denerwował. To nie wolno się tu zatrzymać na wrażeniach. Bo byśmy 3/4 Pisma Świętego musieli wyrzucić. Jeżeli tylko wrażenia by miały nam wystarczyć. I oczywiście też taką bardzo pomocną techniką przeczytania Pisma Świętego jest wypisywanie fragmentów. Przepisywanie. Prawie każda klasyczna metoda w Kościele miała pisanie przy czytaniu, wypisywanie fragmentów. Czy Lectio Divina, właśnie metoda wypracowana przez ojców pustyni, czy teraz na przykład we wspólnotach jerozolimskich bardzo popularna metoda, jaką jest skrutacja Pisma Świętego, również polega na tym, żeby dane fragmenty wypisywać. Po co? Po pierwsze po to, żeby skupić się na tym słowie. Jak je muszę przepisywać, to muszę o nim myśleć. Czyli znów panuję nad moimi myślami, które gdzieś by chciały uciec. A po drugie dlatego, że od razu przepisując zapamiętuję to słowo. Karmię swoją pamięć, bo muszę je powtarzać w swoich myślach, żeby je przepisywać. Dużo uważniej wtedy czytam. Oczywiście można sobie gdzieś tam flamasterkami kreślić, tak, też żeby, czy ołówkiem, żeby to słowo gdzieś też rzucało mi się w oczy, bo ono było gdzieś tam zapamiętane. Minus flamastrów i ołówków jest taki, że jeżeli Pan Bóg za 2 lata chce mi powiedzieć coś nowego, to już nie bardzo jest jak ten wcześniejszy kolorek. No, zmazać. Chyba trzeba byłoby co roku mieć nowe wydanie Pisma Świętego. Jak się przepisuje na kartce, to Pismo Święte zostaje nienaruszone, a Słowo Boże dociera. I taka rzecz, która też jest niezwykle ważna, to to, że jak mówi święty Grzegorz Wielki, Pismo Święte wzrasta z tym, kto go czyta. Czyli im więcej Słowa Bożego czytamy, im bardziej się nim karmimy, tym bardziej je rozumiemy. To nie tylko chodzi o to, że ja zdobywam wiedzę. Zaczynam rozumieć konteksty, zaczynam kojarzyć sceny z Starego Testamentu z wypełnieniem w Nowym Testamencie. To nie tylko o to chodzi, nie tylko chodzi o wiedzę. Ale o to, że Pan Bóg też zaczyna mi coraz więcej odsłaniać. Cudownie o tym napisała pani Danuta Piekarz, biblistka krakowska. Ja pozwolę sobie ją teraz zacytować. Słowo jest niczym oblubienica zakrywająca swe oblicze przed oblubieńcem. Odkryje oblicze dopiero wówczas, gdy się przekona, że oblubieniec ma względem niej poważne zamiary. Oblubienica odkryje swoje oblicze, pokaże, jaka jest naprawdę, pokaże całe swoje piękno dopiero wtedy, kiedy mamy naprawdę względem niej poważne zamiary. A mieć względem niej poważne zamiary, to się regularnie z nią spotykać. To regularnie brać ją w swoje ręce. To regularnie ją czytać. Im więcej Bożego Słowa czytam, tym bardziej Pan Bóg mi odsłania coraz głębiej ukryty sens. Coraz pełniej to Słowo rozumiem. I to są takie uwagi natury technicznej, jeśli tak by można było powiedzieć, ale one są niesamowicie ważne, żeby przejść na ten poziom głębszy, czyli właśnie tego rozumienia. Żeby przejść na poziom głębszy smakowania się tym Słowem. Bo Słowo jest też, ojcowie to pustyni bardzo i ojcowie Kościoła bardzo mocno podkreślali, Słowo jest przede wszystkim do jedzenia. Słowo jest czymś, co trzeba strawić, co trzeba połknąć. Tak jak Izajasz musiał połknąć zwój słowa, tak jak w Apokalipsie o tym czytamy, że trzeba było połknąć zwój słowa. To Słowo jest czymś, co mam je karmić. Ale też jak jemy, to Słowo gdzieś tam w nas potem pracuje. Tak? To ten pokarm musi się przez te wszystkie procesy biologiczne roznieść po całym naszym organizmie. Musi dotrzeć do wszystkich miejsc przez naszą krew, żeby tam wprowadzić wszystkie związki odżywcze mineralne. I Słowo Boże jest też, jak mówią ojcowie Kościoła, Słowo Boże też trzeba przeżuwać, rozdrabniać. Trzeba po prostu ciągle do Niego wracać. Bo jak ja będę to Słowo, którym się nakarmię o poranku, cały dzień właśnie tak przeżuwał, do Niego wracał myślą, to potem też będę spontanicznie Słowem Bożym reagował. Kiedy przyjdzie jakiś trudny moment, to ja od razu będę miał Słowo, którym się w danym momencie odsłoni. Na trudne momenty, na jakieś konkretne sytuacje, na momenty podjęcia decyzji, ja od razu będę miał w sobie Słowo, które wcześniej przeżyłem, które wcześniej przetrawiłem, które jest we mnie. Ono będzie czymś oczywistym, co mi się będzie na pierwszy rzut oka, pierwszy rzut słuchu w tym wypadku nasuwało. Ja od razu będę tym Słowem myślał. Jak tego Słowa wcześniej nie mam tak przetrawionego, to go nie będę miał. To jak przyjdzie trudny moment, to zareaguję gniewem. Jak przyjdzie nieporozumienie z drugą siostrą, to jeżeli to nie jest moja przełożona, to jej powiem, co myślę. Jak moja przełożona, to będę to trzymał w środku. Tak. Będzie jeszcze gorzej, bo będę potem cały dzień chodził z tą przełożoną w środku, zdenerwowany na nią, denerwując się i tak dalej. Jak mam słowo, to zareaguję słowem. To od razu to słowo mi rozmiękczy tą sytuację trudną na przykład. Tylko muszę je najpierw mieć. I to słowo musi trwać we mnie. Niesamowicie to pokazywała Maryja, która, jak o niej czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, zachowywała wszystkie te sprawy. Zachowywała wszystkie te słowa. To słowo zachowywać tak naprawdę jest takim terminem mocniejszym, bo to jest termin wojskowy. Strzec, być na warcie. Ona ciągle była na warcie słowa, które dostała. Ona strzegła, żeby tego słowa nic nie wykradło. Bo bardzo łatwo stracić słowo. Bardzo łatwo stracić doświadczenie Pana Boga. Mogę się podzielić z siostrami takim doświadczeniem ostatnich tygodni, kiedy byłem w Ziemi Świętej na pielgrzymce. Byliśmy w Betlejem tego dnia. Niesamowite doświadczenie miejsca narodzin Chrystusa. Czekałem, żeby tam pójść. Cały wieczór był przygotowaniem do tego momentu. Spotkaliśmy się, żeby czytać opis narodzenia wieczorem. Dzieliliśmy się tym słowem we wspólnocie. Mieliśmy takie pragnienie, modlitwę o piękne przeżycie tego dnia i było takie przeżycie do momentu, kiedy gdzieś koło godziny 15 dostałem SMS-a od mojego operatora sieci komórkowej, że mój rachunek przekroczył właśnie kwotę 500 zł. Co mamy zrobić z tym rachunkiem? Czy zablokować telefon, czy chcę płacić dalej? Okazało się, że był jakiś tam błąd w telefonie, jakiś problem. Także ten telefon nabijał sobie kwotę, o czym ja nie wiedziałem. Ale no, ja byłem tak wściekły w tym momencie, tak zdenerwowany, nie wiedziałem co robić, że w ogóle przestało mieć znaczenie, że ja tego dnia byłem w Betlejem. W jednym momencie straciłem całe doświadczenie tego przedpołudnia, bycia w grocie narodzenia, bycia w tym świętym miejscu. To nie miało żadnego znaczenia. Z Ańkarem, w którym byliśmy wtedy, kiedy dostałem tego SMS-a, nie mam zielonego pojęcia. Nic nie wiem, co się tam działo. No, mam zdjęcia na szczęście robione przez kogoś i tyle mogę o Ańkarem powiedzieć, co widziałem na zdjęciach. Bo jedno proste doświadczenie życiowe potrafiło odebrać najgłębsze doświadczenie Pana Boga, na jakie czekałem, na które specjalnie tam pojechałem po to doświadczenie. Jeden telefon wykradł to totalnie. Już nie mówiąc, że potem sobie wieczorem, kiedy znowu siedliśmy sobie do Słowa Bożego, kiedy ja już troszkę się uspokoiłem i zacząłem myśleć trzeźwo na temat tej sytuacji i też w świetle Bożego Słowa uświadomiłem sobie, że nie mogłem mieć do nikogo pretensji, ponieważ wieczorem modliłem się do Pana Boga, że bardzo bym chciał do Betlejem wejść ubogi. No więc jak się modliłem, to Pan Bóg bardzo dosłownie to potraktował. Ale dla mnie to były naprawdę rekolekcje, które mi uświadomiły, że te 500 zł były dla mnie takim problemem i taką wartością, że potrafiły mi odebrać doświadczenie Bożego Narodzenia. Doświadczenie bycia w grocie narodzenia. 500 zł było ważniejsze. Wydawało mi się zawsze, że jestem wolny od pieniądza, że nie mam jakiegoś przywiązania i że to w ogóle nie jest mój problem. Może jest. Mimo wszystko. Więc słowa trzeba strzec, trzeba być ciągle na straży, pilnować. Bo zły chce nam je wykraść, bo codzienne doświadczenia nam chcą wykraść to słowo. Ono musi być pilnowane. Musi być pilnowane jeszcze z drugiego powodu. Dlatego, że bardzo często Pan Bóg nam mówi słowo nie na dziś, tylko na kiedyś. Bardzo często dostajemy takie słowo, którego w danym dniu, w danym momencie nie rozumiemy, ale ono jest mi dane na lata do przodu i kiedyś je zrozumiem. Kiedy Pan Jezus zgubił się w świątyni i 3 dni go nie było, przyszła potem do świątyni Maryja z Józefem, rozmawiali z Jezusem, a Jezus, kiedy powiedział, czy nie wiedzieliście, że miałem być w domu mojego Ojca, to jest ewangelista zaznacza, oni nie zrozumieli tych słów. No teraz nie rozumieli, ale za ponad 20 lat, kiedy w Jerozolimie Pan Jezus zgubi się na 3 dni po swojej śmierci, Maryja będzie już wiedziała, że On się odnajdzie. Ona będzie już miała to słowo, które zachowała i strzegła w sobie, które jej pozwoli zrozumieć doświadczenie, które Pan Bóg jej da dopiero za 20 lat. Ale gdyby go nie strzegła, to by nie wiedziała. Jak Pan Jezus zmartwychwstał i wysłał kobiety do apostołów, to powiedział im tak: idźcie do apostołów i powiedzcie im, niech przypomną sobie to, co im mówiłem w Galilei. Kiedy 3 razy im zapowiadał swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. On im 3 razy opowiedział o tym, że zmartwychwstanie. A który z nich wpadł na to, że za 3 dni on będzie żył? Porozchodzili się. Niektórzy uciekali, jak Kleofas z towarzyszem do Emaus. Tomasz wyszedł z wieczernika. Wszyscy się zamknęli. Judasz się powiesił. Nikt z nich nie pamiętał. Nikt z nich nie zachował słowa, które im Jezus opowiedział. Nie pamiętali o tym, co im mówił w Galilei. Gdyby pamiętali, zupełnie inaczej by przeżywali moment śmierci i zmartwychwstania. I ostatnia rzecz, którą bym chciał jakoś podkreślić, to to, że ojcowie Kościoła mówią w taki piękny sposób, że słowo stało się krótkie. Że słowo stało się krótkie. Co to znaczy? To znaczy, że to słowo trzeba rozwinąć, trzeba je rozpakować. I za każdym razem, kiedy je czytamy, to musimy być gotowi na to, że to słowo, jak je rozwiniemy, ukaże nam coś nowego. Kiedy Pan Jezus był w synagodze w Nazarecie i czytał fragment proroka Izajasza, który odniósł do siebie, to Łukasz zaznacza, że wszyscy traktowali tą naukę Jezusa jako nową naukę z mocą. A przecież wszyscy, którzy byli w tej synagodze, znali ten fragment Izajasza na pamięć. Dla nich to nie była żadna nowość, ten fragment. Oni nie usłyszeli go po raz pierwszy. Oni go mieli doskonale w swojej pamięci. Tylko Jezus go tak mówił, że dla nich to słowo było nowe. Żebyśmy byli gotowi na nowość słowa. To, że słowo nam coś nowego chce pokazać. A druga rzecz, że to słowo, kiedy rozpakowujemy, to trzeba je otworzyć. To słowo trzeba otworzyć. I tym, który otwiera to słowo, jest Pan Bóg. W opisie właśnie też u Łukasza, kiedy uczniowie uciekają do Emaus, przyłącza się w drodze do nich Chrystus, jest mowa o tym, że On otworzył przed nimi Pisma. Otworzyć Pisma to znaczy pokazać, że wszystkie te słowa Pisma wydarzają się w moim życiu. Jezus im pokazał, że wszystkie zapowiedzi proroków, że cała Tora, cały Stary Testament odnosi się do Niego i w Nim znajduje spełnienie. Pokazał, że to słowo Pisma ma moc i jest bardzo konkretne i spełniające się w moim życiu. To skoro spełnia się w życiu Chrystusa, to mogę mieć też gwarancję, że ono się spełni w moim życiu. Że to jest moja własna historia. Że nie ma Abrahama, Izaaka, Jakuba, Noego, tylko jestem ja z moim własnym życiem i jest to moja własna historia. Że kiedy wezmę ten tekst do rąk, to Pan Bóg otworzy to słowo przede mną. I ja zobaczę tam, przeczytam tam swoje życie. To jest słowo dla mnie. Trzeba być gotowym na to otwarcie tego słowa, na czytanie tego słowa, podkładając swoje własne imię tam. Szukanie swojej historii. Wtedy to słowo stanie się długim. Krótkie słowo się otworzy, rozwinie. Już absolutnie ostatnia rzecz. To jest jeszcze takie słowo, którego też trzeba słuchać, które nie jest bezpośrednio Słowem Bożym, tak jak Biblia, ale ma też potężną moc i my w Kościele katolickim traktujemy je prawie na równi. Słowo i tradycja. Czyli słowo, które jest przekazywane w Kościele przez nauczanie Kościoła. Jest takie słowo, którym też trzeba się karmić, jakim jest właśnie nauczanie Kościoła. Nauczanie przede wszystkim Ojca Świętego i magisterium. I tu pytanie trzeba sobie postawić, na ile też tym słowem się karmię. Na ile się karmię Bożym Słowem zapisanym w Biblii, a na ile się karmię nauczaniem Ojca Świętego, nauczaniem Kościoła. Ile sióstr przeczytało Katechizm Kościoła Katolickiego? Od dechy do dechy. Można podnieść rękę. Jest jedna wzorowa. Pierwsze nauczanie Kościoła. Czy jak mogę powiedzieć, że wiem, czym jest doktryna Kościoła Katolickiego, nie czytając Katechizmu Kościoła Katolickiego? Już nie mówiąc o tym, że naprawdę jest przepięknie napisany. Szczególnie czwarta część o modlitwie. Pisana przez francuskiego teologa żyjącego w Libanie, Jeana Corbona. Absolutnie cudowna. Nie ma lepszej, nie ma piękniejszej lektury duchowej o modlitwie, jak czwarta część katechizmu. Cudownym językiem. Bardzo głęboka. Takie perełki, jak takie zdanie. Ilekroć wypowiadasz słowo Jezus, tyle razy modlisz się do Boga, który jest w tobie. Cudowna, naprawdę cudowna medytacja o modlitwie. Też teologia liturgii, sakramentów. Jedną siostrę kateizm podaje nową definicję sakramentów, nazwą takiej klasycznej, scholastycznej. Sakrament to skuteczny, widzialny znak niewidzialnej łaski. A tak kateizm Kościoła katolickiego też gdzieś ma tam w tle tą definicję, ale on podaje taką. Sakramenty to moce, które wychodzą z zawsze żywego ciała Chrystusa. Moce, które wychodzą z zawsze żywego ciała Chrystusa. Z Jezus Chrystus, który udziela swojej łaski. Już nie jest tylko mówienie o znakach technicznym, filozoficznym językiem. To mówienie o żywym Bogu, który mi się udziela. Już pytanie, na ile znamy nauczanie teraz papieża Franciszka? Czy znamy je tylko z mediów? Z telewizji, co nowego papież rzekomo zrobił? Jakie znowu spontaniczne zachowanie papieża? Czy czytaliśmy jego encyklikę pisaną razem z Benedyktem? Czytaliśmy jego adhortację o ewangelizacji? Czy to jest coś, słowo, którym się karmię? Czy papież to pisze tylko dla siebie? To jest dla nas. Dla nas do czytania. Tego pierwsze zadanie, które daje nam Pan Bóg zawsze, to słowo, które do nas kieruje. To słowo zawsze jest uprzedzające. Ono zawsze jest do mnie skierowane. Bóg zawsze coś do mnie mówi. Jak powie Benedykt XVI w swojej adhortacji o Słowie Bożym, kiedy Bóg milczy, to tylko po to, żeby przygotować nas do przyjęcia następnego słowa. Albo ja jeszcze nie przyjąłem do głębi słowa, które Bóg do mnie wypowiedział. I nie ma co mówić następnych słów. Najpierw muszę przyjąć to, co już do mnie powiedział. Ale Bóg nie milczy, żeby pomilczeć. Bóg milczy tylko po to, żebym ja mógł się nakarmić tym, co On mi już dał. To jest pierwszy element, pierwsza noga stołu, jaką jest chrześcijaństwo. Boże Słowo.